Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Jarka, który będzie realizował tę audycję. I witamy gościa naszego. Jest dzisiaj nim ksiądz dr Romuald Jaworski, psycholog, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam.
Cześć Boże, witam pięknie Państwa i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dzisiejszy temat, który podejmujemy do rozmowy, do dyskusji, między egoizmem a miłością własną.
A miłością siebie. No właśnie. Egoizm, czyli dbanie tylko o siebie, no to jest na pewno coś złego, to jest grzech, niekiedy grzech ciężki. Ale znowuż całkowicie o siebie nie dbać też nie można. Trzeba siebie również kochać, trzeba dbać o siebie. O co tutaj właściwie chodzi? Czy to jest jakaś różnica? I gdzie ta różnica jest? No gdzie właśnie grzeszymy nie dbając o siebie, a również grzeszymy przesadnie dbając o siebie. Jaka tutaj jest ta właśnie wykładnia, żeby móc współistnieć z innymi w rodzinie, w pracy, gdzie żyjemy, żeby móc również znaleźć się potem w niebie? Ten temat podejmuje, jak już mówiła żona, ksiądz dr Romuald Jaworski. Prosimy bardzo, księże.
Gdy prawie 2 miesiące temu pan Lech do mnie zadzwonił z taką propozycją, pomyślałem, że temat jest niezwykle ciekawy i wcale niełatwy. Dlatego, że jesteśmy przygotowani jako chrześcijanie do tego, że mamy kochać Boga i bliźniego. I to sobie ciągle uświadamiamy. A umyka nam to, że jest powiedziane kochaj bliźniego jak samego siebie. Z tego przykazania wynika również obowiązek miłości własnej. Ale gdy patrzymy na życie, to widzimy czasami, że są osoby, które w tej miłości własnej tak się zapędziły, albo jak młodzi mówią, tak się zakręcili, że już innych osób nie dostrzegają. Może dwa epizody czy dwie scenki z terapii, które zilustrują właśnie ten problem. Przychodzi do mnie kobieta i mówi tak: mój mąż jest wrednym egoistą, nie zważa na innych, wysługuje się innymi, wzbudza niechęć, lęk, pogardę, dzieci przed nim uciekają, nie nawiązują z nim kontaktu, doprowadził do tego, że nikt nas nie odwiedza. Nawet we współżyciu intymnym liczy się tylko jego przyjemność. Trudno z nim żyć. To przykład sytuacji, gdzie egoizm dominuje, zwycięża. Ale na drugim krańcu jest sytuacja, gdzie w ogóle nie ma miłości. Siedzi przede mną 20-kilkuletnia kobieta i płacząc mówi: nie lubię siebie i nie lubię innych. Wiem, że jestem podła i głupia. Nie zasługuję na nic lepszego. Nie widzę w sobie żadnej pozytywnej strony. Wszystko, czego się nie dotknę, to spaprzę. Ona użyła tej mocniejszego jeszcze słowa, którego ta nie chce na antenie powtarzać. A więc osoba, która siebie nie potrafi kochać, nie umie, a nawet chyba nie chce. W tym kontekście rodzi się pytanie, gdzie jest miejsce na miłość siebie i jak ona ma się wyrażać? Czy to jest tylko kwestia, tak jakby chciał Arystoteles, złotego środka? Czy to jest zupełnie inna jakość tej miłości? I spotykam osobę, która jest pogodna, uśmiechnięta, oczy jej się śmieją, jest otwarta w kontakcie i mówi mi tak: widzę przy tym, że jest schorowana, ale twarz jest pogodna. Cieszę się tym, co mam i tym, kim jestem. Dziękuję za to Bogu i ludziom. Z ufnością patrzę na świat, ludzi, z ufnością patrzę w przyszłość. Te trzy scenki chciałbym, żeby słuchacze zapamiętali jako przykład trzech różnych postaw ludzi. Z jednej strony odrzucenie miłości siebie, negacja, poczucie zupełnego zagubienia i powiedziałbym daltonizm na wszelkie dobro w sobie, nieumiejętność zobaczenia tego, co jest pozytywne i wręcz chęć ukarania, nieraz aż po myśli samobójcze. A inni, którzy tak kręcą się wokół swoich spraw, że innych ludzi nie dostrzegają, innymi się posługują i poniżają ich. I wreszcie sytuacja kogoś, kto potrafi ucieszyć się sobą. Ciesząc się sobą, cieszy się światem, ludźmi i z tej jego miłości do siebie wyrasta piękna postawa wobec otoczenia. Spróbujmy przyjrzeć się symptomom czy znakom, po których odróżnimy miłość siebie, a taką autentyczną i egoizm. Zacznijmy może od egoizmu, bo on jest bardzo dokuczliwy i są osoby, które w kontakcie z innymi mają tendencję do silnej koncentracji na sobie i do lekceważenia innych osób. Egoizm tym się charakteryzuje, że nie tylko myślą tylko o sobie, ale nie myślą o innych osobach. Albo jeśli o innych osobach myślą, to myślą w kategoriach instrumentalnych. Jak ich wykorzystać. To bardzo ładnie ujął nasz wieszcz Adam Mickiewicz w króciutkim wierszyku. Nie ten jest egoistą, kto od ludzi stroni, ale ten, kto za bliźnim, jak za łupem goni. A więc egoista to jest ten, który kontaktuje się z otoczeniem. Dla niego inni, bliźni są ważni, ale po to, żeby ich wykorzystać, żeby ich użyć do swoich, zazwyczaj dosyć niecnych celów i żeby z nich zrobić dla siebie jakieś wsparcie, jakieś wzmocnienie. Nie liczy się z innymi ludźmi. Wobec innych ludzi takie osoby mają charakterystyczną nieufność. Podejrzewają egoiści, że ktoś inny będzie chciał im coś zabrać, że ktoś inny jest dla nich zagrożeniem. Dlatego jako pierwsi będą atakować, wykorzystywać, zabierać, gromadzić dla siebie. To właśnie u tych osób jest przewaga, wyraźna przewaga postawy biorę, ale nawet zabieram, zamiast daję. U nich postawa dawania jest tylko wtedy, kiedy mogą dobrze zainwestować, że im się to opłaci, że mogą coś dać, bo w zamian za to otrzymają więcej. Te osoby tak naprawdę żyją pod presją lęku. Można by powiedzieć, że z tego powodu są dosyć biedne. Boją się, że utracą siebie. Boją się, że ich ja, ich ego zostanie zagrożone. I dlatego próbują to ja, to ego zabezpieczyć. Budują wokół siebie mur obronny. Czasami tylko wyruszają na podbój, żeby innych zdobyć czy wykorzystać. Można się zastanawiać, skąd się bierze taka postawa. Jak to się dzieje, że człowiek, który w zasadzie został stworzony do tego, aby być otwartym na innych, wchodzić w relacje, żeby żyć dla innych, no takie jest nasze powołanie, taka jest nasza egzystencja, zaczyna tak mocno koncentrować się na sobie. Jest kilka znaczących przyczyn, na które chciałbym zwrócić uwagę. Być może jest ich więcej, ale chciałbym najpierw powiedzieć o tym, że pierwszą przyczyną są fatalne wzorce. Są takie rodziny sopków, takich egoistów, samolubów, że to w otoczeniu nawet w miastach może mniej się ludzie znają, ale na wsiach to ludzie wiedzieli od pokolenia, że tamci, w tamtej rodzinie to wszyscy, jak to mówię, mają ręce tylko do siebie i nie to, żeby tymi rękami coś dać, tylko żeby wszystko zagrabić. I z pokolenia na pokolenie jest przekazywany taki standard, taki wzorzec bycia, który znajduje swoje dopełnienie w mądrościach życiowych. Mówię to z lekką ironią, bo to nie są najlepsze mądrości życiowe, ale kilka z nich spróbuję tutaj przytoczyć. Umiesz liczyć? Licz na siebie. To jest jedno z ulubionych haseł egoisty. Bo nie może się otworzyć na drugiego człowieka, nie może na niego liczyć, a więc zabiera, więc koncentruje się tylko na sobie. Albo kijem tego, kto nie pilnuje swego. I dlatego będzie pilnował swego z wielką siłą. Oczywiście w tych powiedzeniach jest jakaś prawda też, że człowiek powinien również swoich spraw pilnować, powinien umieć liczyć na siebie, ale egoista z tych zasad bierze to, co właściwie jest skrajne i temu nadaje charakterystyczne znaczenie. A więc pierwszy powód, dla którego ktoś staje się egoistą, to dlatego, że ma w otoczeniu egoistów. I to jest też bardzo ciekawe, że jeśli żyjemy pod jednym dachem z egoistą i on nas wykorzystuje, to żeby się obronić, zaczynamy stosować taką strategię jak on, tak naprawdę. Wyczytałem taką mądrość w internecie. Przebywanie z egoistą jest dlatego tak zgubne, ponieważ samoobrona zmusza nas do popadania w jego błędy. Egoista się koncentruje na sobie, wykorzystuje nas, więc żebyśmy nie byli wykorzystani, zaczynamy robić to samo, co on. I tak się nakręca ta spirala egoizmu, która dzieli ludzi. Drugim powodem, dla którego egoizm się pleni, to są trudne doświadczenia, zranienia. Zranienia nieraz w dzieciństwie, jakieś roszczenia w otoczeniu, takie postawy wykorzystywania w rodzinie albo w życiu zawodowym, nawet w życiu dorosłym już. Nieraz człowiek nagle przez ileś tam cierpień i trudnych doświadczeń tak się ustawia do otoczenia, że mówi: mam już dosyć. Nie będę więcej dawał z siebie. Wypalenie zawodowe jest jedną z takich form właśnie cofnięcia się na pozycje bardzo egotyczne, może niekoniecznie egoistyczne, ale w tym kierunku. Już nie chcę więcej dawać. Ja już się zmęczyłem dawaniem. Daję ciągle i co mam z tego? I wtedy człowiek się wycofuje. Również egoizm może być wynikiem błędów wychowawczych. Na przykład jedynacy, w których zapatrzeni są rodzice, dziadkowie, wujkowie i ciocie, i tak nadymają sztucznie to dziecko poczuciem jakiejś niezwykłości. Dziecko jest zwyczajnie jak to dziecko, ale wszyscy patrzą w niego jak w obrazek i pielęgnują w nim to, co psychologowie nazywają narcyzmem. Taką miłość do siebie i podziw dla siebie. Jest to wynik błędów wychowawczych. Nie ujawnianie całej prawdy dziecku o nim, o jego zachowaniu, o tym, że czasami bywa dobry, czasami bywa zły, że ma coś w sobie pięknego i ma jakiś cień. To trzeba od dziecka to przekazywać. Mogą być też błędy w terapii. Bo ktoś przychodzi i psycholog pracuje nad poprawieniem jego obrazu siebie, nad wzmocnieniem jego obrazu siebie. I w zasadzie jest to strategia słuszna. Tam, gdzie właśnie jest ten brak miłości siebie, gdzie człowiek siebie nie kocha. Ale jeżeli ktoś nie zrozumie tego, że powinien przezwyciężyć ten brak miłości siebie w stronę mądrej miłości, to bardzo łatwo jest tutaj powędrować w stronę egoizmu, zatrzymania się na sobie i takiego pielęgnowania tego swojego ja, w którym nie ma żadnego ty. Nie ma drugiej osoby, nie ma kogoś, komu jesteśmy gotowi przyznać cześć, szacunek, komu jesteśmy gotowi służyć. Zaczyna się właśnie taki egotyzm. Jeden z psychologów Polwic mówi, to jest selfizm, takie pielęgnowanie samego siebie. Gdy popatrzymy na teraz na miłość siebie i na to, czym ona się różni od egoizmu, to będziemy widzieli bardzo wyraźne różnice. Po pierwsze, osoby, które mają taką autentyczną miłość siebie, są otwarte. Są otwarte na kontakt. Nie ma w nich tego lęku. Oni siebie kochają i czują się z tym dobrze. Akceptują siebie także ze swoimi słabościami. To znaczy nie akceptują słabości, ale rozumieją, że nie są idealni i nie próbują grać kogoś innego. Oni mają odwagę skonfrontowania się z prawdą o sobie. Kochają siebie i cieszą się sobą. Co więcej, potrafią okazać wdzięczność dla osób, które są w ich otoczeniu. Mają poczucie, że to, że mają uzdolnienia, to odziedziczyli po rodzicach na przykład, albo Pan Bóg im to dał. I nie wypierają się tego. Cieszą się, że mają zgrabną sylwetkę albo piękny głos. Dziękuję za to Bogu i rodzicom. Jest w nich taka autentyczna radość. Poza tym nie są skrępowani lękiem, że ktoś im to odbierze, bo to jest w nich i w związku z tym mogą spokojnie dawać to, co mają. Bo wiedzą, że mają w sobie ogromne bogactwo, którym się cieszą. A mając bogactwo, mogę rozdawać. I mają też takie doświadczenia, że gdy dają siebie, to inni się nimi cieszą. A więc oni się też cieszą. Ta miłość siebie potęguje się poprzez to, że nie budują tego muru między nimi a drugim człowiekiem i łatwo wchodzą w kontakt. Mają w związku z tym większą tendencję do dawania, ale są gotowi też brać i biorąc, nie czują się skrępowani. Są bardzo autentyczni w tym. Poszukują kontaktów, są ufni, nie mają takich podejrzliwości, że spotkają kogoś i on będzie chciał im coś zabrać. Oni w pierwszym kontakcie, nawet do czasu, kiedy zostaną mocno zranieni, potrafią być dobrzy dla innych. Więc ta miłość siebie bardzo silnie koreluje, bardzo silnie jest związana także z gotowością bycia dla innych. Dlatego w tym przykazaniu te dwie miłości są tak wyraźnie połączone. I znowu można by się zapytać, skąd się biorą takie postawy? Czemu zawdzięczamy, że są tacy ludzie, którzy właśnie od dzieciństwa są tacy egoistycznie, a na starość o nich niektórzy mówią śmierdzący egoista, wredny staruch, bo w miarę upływu lat tylko się te cechy nasilają, jeżeli ktoś nie pracuje nad sobą. A inni są ciągle radośni, uśmiechnięci, wdzięczni Bogu, losowi, ludziom za to, co mają, nawet gdy to są trudne doświadczenia. Otóż źródłem tego jest doświadczenie ja jestem kochany. Jeżeli ktoś jest kochany w rodzinie, my tutaj jesteśmy w cyklu audycji dotyczących rodziny. Jeżeli ktoś jest kochany w rodzinie, miłością autentyczną, wymagającą także, bo dobra miłość jest też wymagająca. Od dzieci trzeba również wymagać. Trzeba im pokazywać pewne granice. Ale jeśli się je kocha, to te dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i wiedzą, że są kimś ważnym. I życie religijne, to jest drugi czynnik. Proszę uświadomić sobie to, że w momencie Chrztu Świętego wobec każdego człowieka ponawia się ten sam przekaz, który usłyszał Jezus w momencie chrztu. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Elżbieto, Lechu, ucieszyłem się tobą. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. To mówi Bóg do każdego z nas i przez całe życie traktuje nas jako umiłowane dziecko, które gdy jest kochane, to wie, że jest bezpieczne. I wie, że jest bezpieczny nie tylko dlatego, że ktoś mu będzie pobłażał, ale także, że z powodu miłości ktoś z nim nawet stoczy walkę. Bo jeżeli popełniałem błąd, to Pan Bóg z nami walczy o nas samych. I to jest to przekonanie, że jestem kochany. Pozytywne sygnały od otoczenia, głaski, pochwały, zazwyczaj dobrze robią ludziom. Tylko egoista będzie karmił swoją próżność. Natomiast ludzie, którzy są tacy właśnie otwarci, przyjmują w dobrej wierze. I wydaje mi się, że lepiej jest zauważyć dobro i pochwalić człowieka, niż korygować go poprzez krytykę. I to doświadczenie jeszcze ufności. Ufności do najbliższych i ufności do Boga. Według moich badań, które prowadziłem, dosyć obszernych, nad konfliktami w życiu człowieka, okazało się, że ludzie, którzy mają głęboką ufność religijną, najlepiej wychodzą z kryzysów, z konfliktów. Oni potrafią konflikty spożytkować dla rozwoju. Konfliktów nie unikniemy w życiu, wewnętrznych, zewnętrznych, ale te osoby właśnie, które kochają siebie i mają ufność wobec Boga, ufność religijną, są przekonane, że nawet trudne doświadczenia, które są ich udziałem, czemuś dobremu służą. No i teraz oczywiście można zastanawiać się, co jest owocem życia jednej osoby i drugiej, to znaczy tej osoby, która pielęgnuje w sobie egoizm i tej osoby, która pielęgnuje w sobie miłość siebie, taką głęboką. No i wiadomo, że ktoś, kto kocha siebie, to on będzie radosny. To radość jest pierwszym doświadczeniem, które jest znakiem, że ja siebie kocham. Ja się cieszę życiem, spotkaniami, ludźmi. Ja się cieszę nowymi zdarzeniami, które mnie zaskakują. Mam takie ufne spojrzenie. Druga cecha, piękna cecha, wdzięczność. Osoby, które kochają siebie, wiedzą, że nie sobie zawdzięczają to wszystko, ale wiedzą, że otrzymały od innych wychowanie, wykształcenie, rozwój talentu, uznanie, które było potrzebne do tego, żeby rozkwitły w właściwym momencie ich życia. I ta wdzięczność daje im taki piękny rys, że nie boją się, że to im zostanie zabrane. Oni otrzymali to w dar, mają tego dużo i to zbliża ich do ludzi. Dalej, poczucie wolności. Czują się wolni, nieskrępowani lękiem. Jeśli przeżywają lęk, to on ich czegoś uczy, ostrzega przed tym, co może być złe, ale mają poczucie, że mogą wybierać, bo ktoś im zaufał. Bo ktoś ich ocenił jako ludzi mądrych, dobrych. Jeżeli rodzice patrzą na swoje dzieci takim optymistycznym spojrzeniem, moje dziecko, jesteś mądre i dobre dziecko. Trochę ci coś ostatnio nie wyszło. Jakąś tam plamę dałeś w życiu. Ale nie mogę się nadziwić, jak ty, mój syn, dobry i mądry człowiek, taką głupotę strzelił. Ale wiesz, wszystko idzie poprawić. I osoba, która kocha siebie, przyjmie to. I poprawi. Która autentycznie kocha siebie. Dobrze kocha siebie, głęboko. I dlatego będzie ta osoba zharmonizowana wewnętrznie. Nie będzie miała takiej walki, takiej niepewności. I będzie w harmonijnych relacjach z Bogiem i z ludźmi. Natomiast egoizm przynosi ze sobą fatalne skutki. Egoizm przede wszystkim powoduje, że sam człowiek, sam egoista zamyka się i boi się. Boi się, że ujawni się jakaś plama na jego pięknym wyglądzie, który chce prezentować, budując fasadę wokół siebie. Boi się, że ktoś mu coś tam zabierze z jego dóbr, które on z taką siłą wokół siebie gromadzi. Boi się, że będzie musiał coś oddać. Dlatego wchodzi często w konflikty społeczne z otoczeniem. Staje się krytyczny wobec innych. Porównuje się ciągle, czy ja jestem lepszy, czy gorszy, ile ja mam, kto, co ma tamten, a dlaczego ja tego nie mam. I ta koncentracja na sobie doprowadza go w końcu do tragicznego doświadczenia poczucia osamotnienia i izolacji. Egoista kończy jako samotnik. Nikt go już nie chce. Nikt go nie lubi. A on sam myślał, że siebie lubi i w efekcie przestaje też siebie lubić. Chcę powiedzieć jednak optymistycznie. Jest ktoś, kto go lubi. Myślę, że moi słuchacze domyślają się, kto to jest. I tutaj dochodzimy do kwestii, którą chciałbym po krótkiej przerwie podjąć. Nawiązując do pytania i do refleksji, którą pan Lech na początku powiedział, że egoizm jest fatalnym grzechem. Ale rodzi się pytanie, czy egoizm to grzech, czy błąd? Czy należy osądzać, czy pomagać? Karać, czy leczyć? Jak postępować z egoistami? Myślę, że to jest czas na refleksję i na to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie. I w tym kontekście chciałbym zaprosić też radiosłuchaczy do rozmowy nad tymi doświadczeniami spotkania ludzi właśnie mądrze i dobrze kochających siebie i egoistów, którzy mają to nieszczęście zagubienia właściwej miary.
Tak, dziękuję bardzo. To znaczy, jesteśmy w obszarze naszych wewnętrznych przeżyć, budowania naszego wnętrza, czy niszczenia naszego wnętrza, ale ta miłość siebie, no akurat może to jest prościej zauważalne, że ktoś kocha swój brzuch, więc będzie dbał, żeby tylko o siebie i sobie na talerz nagarniał, a nie będzie patrzył, żeby komuś pomóc wybrać na stole, czy włożyć coś, ktoś, kto nie może na przykład sięgnąć. No to mówimy o jedzeniu, ale również właśnie chodzi o zdrowie. Są ludzie, którzy dbają o swoje zdrowie, a są tacy, którzy w ogóle ich to nie interesuje, mimo że, powiedzmy, skutki ujemne niedługo odczuje nie tylko on, ale jego otoczenie, które będzie musiało się nim w przyszłości zajmować, bo będzie na różnego rodzaju dolegliwości cierpiał i to przecież nie tylko on, ale również otoczenie.
Tak, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, bo to jest rzeczywiście też taka sytuacja, że ten brak miłości siebie może się objawiać nie tylko jako efekt tego zranienia i tego myślenia sobie, że jestem podła i głupia, ale może być wynikiem zaniedbania dobrej troski o siebie, takiej mądrej troski o siebie w każdym wymiarze, to znaczy i w wymiarze takim somatycznym, dbania o higienę, o rytm życia biologiczny i w sensie psychicznym troski o osobisty rozwój, o uporządkowanie świata wartości, w sensie duchowym, o życie religijne, głęboki kontakt z Bogiem. Jeżeli człowiek tego nie będzie pielęgnował, to nie będzie miał tej miłości siebie rozwiniętej. Ale gdy to będzie pielęgnował też, to może właśnie obronić się przed egoizmem. Bo nieraz egoizm jest zawężeniem też. Może ktoś być egoistyczny, trosząc się tylko na przykład o sferę somatyczną, o sferę ekonomiczną. I zawęża swoje życie bardzo.
Zawęża, tak. Bo jesteśmy powołani do czegoś znacznie więcej niż do odbania o ten czy inny wycinek, który akurat w jakiś sposób my widzimy w powiększeniu, że dla nas jest istotny, bo lubimy na przykład palić papierosy czy jeść słodycze, wobec tego będziemy się w tym opychali. No to widać.
Co więcej, możemy palić papierosy w otoczeniu, które trujemy i myśleć, że my do tego mamy prawo i nie będziemy w ogóle myśleć o tym, że kogoś zatruwamy.
czy ktoś, kto akurat dziecko lubi chipsy, no więc kupować mu chipsy. No to na takich filmach, filmikach amerykańskich widać osoby 200-250 kg, które trzeba dźwigiem przez okno wyjmować, tak, żeby do lekarza jechać.
Obserwowałem kiedyś na weselu małego chłopca, nie wiem, czy on był wtedy w rezerwówce czy w pierwszej klasie, który na weselu upił się Coca-Colą. On wypił pewnie ze dwie butelki Coca-Coli, ciągle przychodził, wypijał. Jeśli dziecko wypije takiej ilości Coca-Coli, to jest więcej niż gdyby wypił mocną kawę. To dla tego młodego organizmu było zabójczo. On był jak na rauszu. To jest pytanie o odpowiedzialność rodziców także. O postawienie granic. Ale to dziecko, jeśli się nauczy, że mu wszystko wolno, to nie będzie myślał w kategoriach ograniczania siebie z tytułu miłości do siebie. Mądrej i dobrej miłości. Ale może się rozwijać w kierunku takim właśnie egotycznej swawoli.
Tak, no bo jeżeli chodzi teraz drugi biegun, jeżeli chodzi o rozwój, bo każdy coś dostrzega w swoim postępowaniu, braki, i chce to likwidować. Wobec tego rodzaj właśnie jakiejś ascezy, wybiórczości, idę w tym kierunku, a z tego kierunku rezygnuję. To będę stosował, tego nie będę stosował, i tu też praca nad sobą, prawda? Która jest konieczna, jeżeli chcemy iść w określonym kierunku. Wybieramy dany kierunek i w tym kierunku chcemy iść, no to bez pracy nad sobą to nie będzie. Czyli rezygnacja jednak z pewnych obszarów, z pewnych dziedzin, tak, które szkodzą mnie, czy to fizycznie, czy duchowo, prawda?
Na poziomie kontroli nas samych. Natomiast jest bardzo ciekawe zagadnienie jeszcze takie naprawdę, co my mamy robić z tymi egoistami? Czy jest szansa, żeby ich zmienić?
Tak. Reedukować, tak.
Jak? To jest pytanie, które tutaj stawiamy naszym radiosłuchaczom także, bo myślę, że mają Państwo wiele ciekawych przemyśleń i możemy o tym wspólnie porozmawiać.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony dla mających linię w rodzinie 720 100 100 lub 720 100 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat między egoizmem a miłością siebie. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja, moje nazwisko jest, moje imię jest Barbara.
Prosimy.
Ja dzwonię z Wiednia.
Prosimy.
Ja dopiero przed paroma minutami włączyłam radio, także od początku audycji nie słyszałam, ale co usłyszałam, co mnie zaciekawiło bardzo, otóż, że powodem tego, że ktoś może być egoistą, jest między innymi, są między innymi, bo...
Oj, halo? Uciekł głos tam.
Coś się urwało? Niestety urwało się. Drodzy Państwo, między egoizmem a miłością siebie.
Może się jeszcze raz uda dodzwonić.
Pani Barbarze połączyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ewa z Północnej Polski.
Prosimy.
Ja chciałam bardzo pozdrowić gościa i gospodarzy prowadzących audycję. Chciałam powiedzieć, że ja od dziecka mam problemy z kochaniem samej siebie. I tak naprawdę nie wiem, co to znaczy kochać samego siebie, samą siebie. Nie wiem, jaka jest różnica między byciem egoistką, a brakiem miłości do samej siebie. I to tak było tego tak do końca, nie wiem, może ksiądz nie wyjaśnił, z tego tak nie usłyszałam.
Mhm.
I jeszcze druga sprawa, ponieważ robiłam taki test na test osobowości i temperamentu.
Tak?
I z tego testu wynikło, że jestem skrajnym introwertykiem. Mhm. Prawie na samym skraju. Czyli często i też moja rodzina uważa, że ja jestem egoistyczna, jeżeli nie dostrzegam i właśnie psycholog to potwierdził, bo rozmawiałam w tej sprawie tylko też z psychologiem, powiedział, że jestem melancholikiem i jestem bardzo właśnie skierowana do środka, mam taką osobowość, mam taki temperament. I teraz jak ja mam patrzeć na swoje zachowanie, czy w którym momencie ono jest egoistyczne, bo na przykład moja rodzina często moi rodzice często mi, czy moja mama na przykład mówi, że nie zachowuje się w sposób egoistyczny, a ja czasami niektóre rzeczy po prostu nie dostrzegam, bo widzę tylko to, co mam, jakby widzę swoje przeżycia, a nie widzę tego, znaczy może nie tyle, co druga osoba czuje, ale nie widzę na przykład, że trzeba coś zrobić w domu. Nie zauważam, że już coś zostało kupione, a ja to kupuję drugi raz. I to jest dla mnie problem, bo ja czasami chciałabym w dobrej wierze coś zrobić, a się okazuje, że to jest źle, że nie tego się ode mnie oczekuje.
Tak.
A z drugiej strony właśnie, no nie wiem, zawsze do pewnego momentu życia starałam się patrzeć na to, żeby innym sprawić radość, żeby innym służyć. Ale w pewnym momencie natrafiłam na coś takiego, że zostałam zraniona przez kogoś bardzo bliskiego. I od tego momentu zaczęłam myśleć o sobie. I nie wiem, czy to był mój egoizm, czy to było... czy to
nagle zaczęło.
Tak, czy to była ta obrona siebie. Mhm. W każdym razie chciałam, żeby ksiądz powiedział na temat takich osób, które są introwertyczne. Jak one mają o to patrzeć i jak rozróżniać?
Panie, rozumiemy.
Panie, bardzo dziękuję za pytanie. Jest fantastyczne pytanie, bo porusza niezwykle interesującą kwestię. Czy introwertycy są bardziej egoistyczni niż ekstrawertycy? Otóż
inaczej jeszcze może terminologia.
Introwertycy są ludźmi, którzy są skierowani
na siebie.
Ich uwaga, przeżycia są skierowane do środka, do wewnątrz. I dlatego głęboko wszystko przeżywają, mają węższy krąg przyjaciół czy zainteresowania, za to relacje są głębsze. Natomiast ekstrawertycy są ukierunkowani na zewnątrz i swoją energię psychiczną ukierunkowują zachowują na zewnątrz, na aktywność, na działanie, na spotkanie z ludźmi. Rzeczywiście mogłoby się tak wydawać, że z tego powodu koncentrowania sił do wewnątrz, że intrawertycy mogą być bardziej egoistyczni, ale to nie jest tak. Oni mogą też lepiej siebie kochać, a to, czy są egoistyczni, czy kochają autentycznie siebie, zależy od tego, czy w tym, co dostrzegają jako pozytywne, jako dobre, widzą to jako dar i bogactwo siebie i potrafią być za to wdzięczni i potrafią także tym się dzielić, czy też budując właśnie taki mur obronny wokół siebie, izolują się od otoczenia, albo zamykając się w sobie, chcą, żeby wszyscy wokół nich byli do ich dyspozycji, żeby im służyli. Chcę powiedzieć, że kwestia introwersji, ekstrawersji, typu temperamentu, melancholik czy sangwinik, to są kwestie temperamentalne, biologicznie uwarunkowane i mało podatne na zmianę ze względu na pracę. To już w starożytności Galenus i Hipokrates powiedzieli, że temperament można tylko troszeczkę utemperować, ale go nie da się zmienić. Natomiast świat wartości nas zmienia. I to, w czym widzę wartość? Czy widzę wartość w tym, żebym ja sam był w centrum i tylko siebie karmił, wykorzystując innych, traktując innych instrumentalnie, czy też kieruję refleksję do wewnątrz, rozważam, ale zastanawiam się, jak lepiej służyć. I wielu świętych było introwertykami. I byli święci ekstrawertycy. Jedni osiągali świętość przez działania apostolskie, ekstrawertycy, a introwertycy przez modlitwę, skupienie, modlitwę w intencji innych osób, wdzięczność Panu Bogu za dary, które otrzymywali. I to jest taki pierwszy poziom odpowiedzi na Pani bardzo ciekawy telefon. Druga kwestia to jest właśnie ta, o której Pani mówiła, że starała się Pani innym sprawiać radość. I to był bardzo piękny kierunek, pomimo tej introwersji, która ukierunkowała Pani życie w stronę wnętrza, więc mogło tego otoczenie nawet tak mocno nie zauważyć, że Pani chciała być taka dobra i że faktycznie Pani była dobro. Pani myślała z życzliwością o innych ludziach, Pani akceptowała siebie, a później przyszło to zranienie. Ja mówiłem, że właśnie jedną z przyczyn egoizmu jest ochrona przed zranieniem. Jeśli jesteśmy poranieni i mamy ranę, to na dwa sposoby postępujemy. Jedni tę ranę ukrywają i nawet jeżeli ktoś ich dotyka, a nie wie o tym, że oni są poranieni, to ich nadal rani. Inni nie boją się powiedzieć, że są poranieni i wtedy, gdy ktoś przychodzi do nich z miłością, to może im tę ranę zagoić, ale muszą być ostrożni, żeby nie przyszedł ktoś, kto złośliwie spowoduje ból. I potrzeba tutaj dużej roztropności także, bo można osobę, która jest właśnie taka otwarta, taka szczera, ale poraniona, jeszcze bardziej poranić. I stąd też ja rozumiem tę tendencję do ochrania. Jest jeszcze jedna postawa, która jest moim zdaniem najgorsza, gdy ktoś jest poraniony i zamiast pozwolić, żeby ta rana się zagoiła, później żeby pokazał, proszę bardzo, tu jest ślad poranie, ale wygrałem, zwyciężyłem. Wyszedłem zwycięsko z tego, to są ludzie, którzy te rany sami rozdrapują. Był mały strupek, ale rozdrapał te rany i teraz jest zakażenie. I to jest też taka forma braku miłości siebie, że my widząc, że jest w nas jakaś rana, jakiś ból, coś, czego nie akceptujemy, coś, czego nie lubimy, próbujemy to jeszcze bardziej rozdrapać. Akurat u Pani Ewy ta ostatnia sytuacja nie występuje, ale występuje ten lęk przed tym, że można siebie stracić. Jezus powiedział, kto zachowa swoje życie, straci. Jak to straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. To jest paradoksalne określenie, ale węzłowe dla zrozumienia tego, o czym tutaj mówimy w tej audycji, że człowiek, który kocha siebie, nie boi się siebie wydawać. Że to jest takie, gdyby inwestował cały ten wysiłek, a ktoś, kto żyje według egoizmu, zakopuje ten skarb i próchnieje to wszystko.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon zbieramy.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogusław Wielkopolski.
Prosimy.
Proszę Panie, witam wszystkich w Radiu Maria i prowadzących ojca, doktora i wszystkich księży tam. I chciałem powiedzieć taką sprawę odnośnie tej miłości, szacunku w stosunku jedno do drugiego, prawda? Halo?
Tak. Bardzo. Tak.
To mówimy o miłości siebie,
tak,
bo tutaj...
Tak, wzajemne, ale może zaczniemy od hierarchii, chciałbym powiedzieć. Mhm. Bo tej miłości na co dzień, proszę księdza, to my słyszymy dużo, aż za dużo, a nie jest stosowane to wszystko tak, jak powinno być. Ale teraz chciałem powiedzieć o...
Też tak bywa, niestety.
Może jedno słowo, bo przykład idzie z góry. Halo? Słyszymy?
Tak, słuchamy.
W pewnej parafii był pogrzeb po prostu i był biskup i pewien ksiądz proboszcz chciał powiedzieć nad tym zmarłym też księdzem parę słów takich, prawda, pouczających, życzliwych, chciał podziękować wszystko i tak dalej temu księdzu, który zmarł. Natomiast ten biskup ów, który tam też był na tym pogrzebie i chował tego księdza proboszcza, to w pewnym momencie ten właśnie ów ksiądz powiedział parę słów, a ten biskup wyrwał mu mikrofon w ogóle z ręki i nie pozwolił mu mówić. I wejrzał na niego i wszyscy ludzie myśleli, że on go pobije, ten biskup po prostu. Tego księdza, który chciał powiedzieć parę słów przed tym zmarłym.
Panie Bogusławie, bywają sytuacje czasami trudne i bolesne i nie do zrozumienia. I nieraz błędy popełniają także i hierarchowie. Ale czasami jest tak, że my po prostu nie rozumiemy motywów, nie rozumiemy okoliczności. I dlatego w audycji, w której uczestniczymy, ja chciałbym, żebyśmy raczej szukali tego, co jest konstruktywne, co buduje dobre relacje. Nie tego, co jakoś nas osłabia, zamyka, czy napawa lękiem, abyśmy zamykali się właśnie w jakichś takich czy egoistycznych sytuacjach. Jest to pytanie oczywiście, co zrobić, gdy widzimy, że dzieje się komuś krzywda i powinniśmy pomóc. I są osoby, które z powodów właśnie jakiegoś nadętego ja, pychy, egoizmu mogą krzywdzić. I to może być zarówno w sytuacji rodzinnej, kościelnej, ale rodzi się pytanie, na jakiej drodze można to poprawić. I wydaje mi się, że nie na drodze przemocy, krytyki, złośliwości, tylko na drodze troski, zrozumienia, dialogu i cierpliwości. I wydaje mi się, że to powinien być nasz kierunek budowania miłości także między ludźmi, a zaczyna się od tego, że człowiek sam siebie akceptuje także z własnymi słabościami i mając świadomość tych własnych słabości i kochając siebie z tymi własnymi słabościami, jest bardziej tolerancyjny także dla tych trudnych doświadczeń u innych osób.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony.
Na wieki
Jezus. Ja tu w tej chwili właśnie.
Pani imię możemy znać?
Alina.
Dziękuję.
Ja słucham w tej audycji, w tej chwili, gdzie ten pan się wypowiadał, że ksiądz sam chciał...
Przepraszam panią, nie będziemy o tym już rozmawiali, to nie jest temat audycji. Mówimy o miłości własnej, o miłości siebie, egoizmie. Nie wracajmy do tego telefonu. Ksiądz Romuald Jaworski wyjaśnił już... Także jeżeli pani, to prosimy bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi, ja chciałem podziękować.
A imię?
Janusz.
Chciałem podziękować księdzu, bo my musimy równać w górę, nie w dół. I przepraszam, ale niektóre oceny słuchaczy są fałszywe, ponieważ nie mają krytycyzmu wobec własnych odczuć. Ja na przykład zupełnie inaczej podchodzę do sprawy. W ten sposób, że ja doszedłem do wniosku, dlatego ksiądz jest dla mnie autorytetem, że moje oceny były fałszywe ludzi. Nawet w tych egoistach. Tam jest u nich również dużo dobra. Mówię o ludziach, którzy są ochrzczeni. Oni jednak mimo wszystko i moje doświadczenie życiowe to pokazuje, ja nie jestem inny od nich, że jednak z sakramentu chrztu jednak jest jakaś łaska w nas. Mimo my o tym nie pamiętamy. I jest jakiś obowiązek. Tak samo jak był chrzest narodu, był obowiązek w stosunku do narodu. Ja na przykład uważam, że te oceny, które nam się pokazuje w mediach, szczególnie liberalnych, są z gruntu fałszywe. Uważam, że my jako naród jesteśmy, bo ja tutaj żyję wśród ludzi i widzę, że ludzie są wspaniali. Egoistów jest mało. Oni się denerwują takim może cierpliwości, bo być może na świeczniku niektórzy ludzie są egoistami. Ale tutaj to uważam, że a szczególnie w kościele uważam, że ocena księży jest fałszywa, bo ja się wśród księży obracam i widzę, że to jest zły. My musimy być bardziej krytyczni w stosunku do naszych ocen, bo tak byśmy widzieli wszędzie egoizm. Zresztą tak nas stresują, a to jest nieprawda. I dlatego dziękuję bardzo za tę audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Januszu, ja bardzo panu dziękuję za taką nutę optymizmu, którą pan tutaj wprowadza. I ja również podzielam to zdanie, że w egoistach też jest dobro. Tylko, że to są osoby gdzieś poranione i wybrały złą strategię. I trzeba tym osobom pomóc. Jest natomiast pewien dylemat dosyć trudny. Czy dobroć jednej osoby nie jest klimatem dla wzrostu egoizmu drugiej osoby? Że ja jestem dobry dla tej osoby, opiekuję się nią, troszczę i ta osoba przyzwyczaja się do tego, staje się bardzo wygodna, jej wykorzystuje wtedy mnie i na pewnym etapie staje się roszczeniowa. To, co było dla niej darem, teraz traktuje to jako coś oczywistego i jako mój obowiązek, chociaż był to dar miłości i teraz z tytułu już egoizmu zaczyna domagać się czegoś, co tak naprawdę wcale nie musi być jej dane. I ja również uważam, że jest więcej ludzi ofiarnych, życzliwych, dobrych, ale są takie momenty, w których nasze wygodnictwo, lenistwo, komfort życia zaczynają wzmacniać te nasze tendencje egoistyczne i każdy z nas musi nad tym czuwać i to też jest bardzo ważny pana głos, że nasze oceny mogą być fałszywe i musimy ciągle poddawać weryfikacji.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Mówi Alina z Torunia.
Prosimy.
Proszę Państwa, proszę księdza. Chciałam właśnie powiedzieć o swoim problemie, bo w rodzinie mam synową po prostu i nie mogę nawiązać kontaktu z nią, bo obserwując życie mojego syna i synowej, są 7 lat po ślubie, urodziło się dziecko, synek, który ma roczek. No i tak właśnie, nie wiem, czy mogę mówić.
Bardzo proszę.
Tak, właśnie, to jest dla mnie ogromnym problemem, bo no, synowa była wychowywana przez babcię, właśnie mama za granicą, właśnie i trudno mi jest właśnie mówić, ale o tym egoizmie, to widzę, że ewidentny egoizm, bo wysłuchałam wykładu księdza, i która tylko właśnie ona się liczy, nie liczy się właśnie mąż, bo oczywiście wszystko muszę mówić, stołuje się w mieście, ona pracuje, ale nie dba o syna, nie dba o dom. Teraz dziecko tak samo. No ja czasami staram się może ingerować nie bardzo, bo rzadko właśnie odwiedzam, no raz w tygodniu, ale wracam chora z podwyższonym ciśnieniem. I właśnie, bo dziecko, najbardziej mnie boli, jak dziecko jest przeziębione. I to dosyć często, co miesiąc dziecko się urodziło bardzo zdrowe, a teraz no dosyć często właśnie choruje. I też widzę, że nie jest odpowiednio ubrane, karmione i w ogóle, jeżeli coś mówię, no z sercem i z miłością, tak jak najlepiej potrafię, ale synowa wszystko odrzuca, wszystko neguje. Ja wychowałam troje dzieci i mąż bardzo dużo pracował, a ja się zajmowałam właśnie dzieciakami, domem i w ogóle. I jakieś to doświadczenie jest. Teraz mam bardzo chorą córkę, właśnie niewidomą i z cukrzycą i właśnie nawet jest w tej chwili na ortopedii w dziecięcym, chociaż córka już jest dorosła, ale właśnie spędziła cały weekend na intensywnej terapii i ja no bardzo boleję, bo no ja troszczyłam się no według siebie, moje oceny o rodzinę, o dzieci, szczególnie o męża i sobie nie wyobrażam właśnie, żeby nie było obiadu, żeby nie było, no po prostu. A tego nie ma w rodzinie mojego syna i bardzo nad tym ubolewam i bardzo mnie to czasami boli. Modlę się za nią, za tą moją synową, zresztą i za syna, bo to, no wiem, że to jest jego rola, ale on nie potrafi tylko. No, ja tak właśnie mówię, może to jest złe określenie, ale jest osaczony i dla świętego spokoju myślę, że poddaje się i toleruje to wszystko. No bo no są takie właśnie niedociągnięcia, po prostu tak. Niedbałość o nich.
Tak, tylko, pani Olino.
Tylko wizerunek swój właśnie i no.
Ja wiem, że
o radę.
Tak, ja wiem, że bywają takie trudne sytuacje, kiedy osoby, które kochamy, na których nam zależy, popełniają błędy i chcielibyśmy te błędy sprostować, ale sytuacja polega na tym, że zwłaszcza osoby, które są już dojrzałe, niechętnie przyjmują instrukcje, pouczenia, oceny, osądy. Natomiast drogą wpływu może być podzielenie się świadectwem życiowym, doświadczeniem i pozostawieniem obszaru wolności. Jeżeli ta osoba przemyśli pewne sprawy, będzie miała czas, nie będzie uruchamiać mechanizmów takich obronnych, przekonywania, że pani nie ma racji. Pani może swoje powiedzieć i ta strategia świadectwa i modlitwy jest chyba najskuteczniejszą strategią, chociaż czasami wiem, że trzeba walczyć z drugim człowiekiem o niego samego. Nieraz rodzice muszą walczyć ze swoim synem o to, żeby wiódł życie godziwe. Nieraz żona musi walczyć z mężem o to, żeby jej nie zdradzał. Nieraz ta walka wydawałoby się, że jest prowadzona w imię tylko właśnie jakiejś takiej może miłości własnej, ale tak nie jest. Jest różnica. Jeśli z pozycji egoistycznej będziemy podchodzić, to będziemy myśleć tylko moja wizja jest najlepsza, a jeżeli z pozycji takiej miłości autentycznej i szczerej, to będziemy mówili, chcę się podzielić moim życiem. Ile ty z tego weźmiesz, to twoje. To ty wybierasz. To jest twoja odpowiedzialność. Pani nie przeżyje życia ani za swojego syna, ani za swoją synową, ani za wnuczka. To jest ich życie. Natomiast pani może być świadkiem tego, co panią wzmacniało, co pani pomagało poradzić sobie z trudnościami, a wybór należy do nich. Niestety nie ma innej drogi.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz.
Ewa z Zielonej Góry mówi.
Proszę.
Ja słucham właśnie audycji i na temat miłości i chciałam tylko powiedzieć, że Pan Bóg dał nam takie przekazanie: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swego, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego.
Tak.
I chciałam powiedzieć, że wiadomo, że w życiu jak człowiek się rodzi, to po prostu jest bardzo czasami poraniony w życiu. I niedawno spotkałam się z taką modlitwą, modlitwa przebaczenia. Nie wiem, czy ksiądz słyszał o tej modlitwie.
Tak.
To jest modlitwa, która bardzo oczyszcza. I tam jest napisane w tej modlitwie, że po prostu człowiek, który jest poraniony, to popada w różne choroby. I ta modlitwa ma naprawdę ogromną taką moc i siłę, że po prostu, moim zdaniem, to Pan Jezus przez tą modlitwę po prostu działa i oczyszcza człowieka. Że tą modlitwę się odmawia 20-30 dni, a owoce naprawdę są niewiarygodne. I tylko tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję, Pani Ewo. Dotknęła Pani bardzo ważnego problemu zranień, cierpienia, które dotyka człowieka. I może przy tej okazji warto by zobaczyć, jak reagują osoby, które autentycznie kochają siebie i jak reagują egoiści na takie zranienie jak choroba, nieszczęście, zły los, fatum, czy poczucie opuszczenia przed Bogiem. Otóż osoby, które mają brak własnej miłości, nie potrafią w ogóle siebie kochać, w tych sytuacjach bardzo często popadają w znerwicowanie, lęk, depresja, mają zaburzone spostrzeganie świata, uważają, że wszystko jest przeciwko nim, widzą tak czarny obraz świata, fatalizm, wchodzą w liczne konflikty i mają ogromne poczucie krzywdy, bo uważają, że należałoby im się coś innego, a coś innego ich spotyka i w związku z tym oni już siebie nie kochają, Boga nie kochają i zaczynają dręczyć siebie i otoczenie. Egoiści natomiast w takich sytuacjach stają się podejrzliwi, oskarżają, porównują siebie z innymi i poczucie krzywdy łagodzą złością, agresją wobec otoczenia. Nawet wobec Boga, wobec rodziców, najbliższych. Nie mają tej zdolności do przebaczenia. Zdolność przebaczenia istnieje tylko wtedy, kiedy człowiek przyjmie, że także trudne doświadczenie może być darem, poprzez który w dziwny i dla nas na tym etapie niezrozumiały sposób Bóg prowadzi nas ku większej dojrzałości. Tego w tym momencie, kiedy człowiek przeżywa cierpienie, nie widać tej perspektywy bardzo często. I jest tak, że najchętniej byśmy się odwrócili od ludzi, od Pana Boga, od życia. Natomiast jeśli ktoś przejdzie przez taką fazę cierpienia i przejdzie zwycięsko, to jest takie doświadczenie rozwoju osobistego. I gdy pytam ludzi, kiedy naprawdę zrobili postęp w życiu, kiedy się rozwinęli, kiedy to już życie ich nabrało barwy, to mówię wtedy, kiedy cierpieliśmy. Że ten moment cierpienia był takim nowym impulsem do rozwoju, do wzrostu, do zmagania się z sobą samym, z problemami, z których nieraz nie zdawali sobie sprawy. I czasami popełniali przez lata błędy, a trudność i cierpienie wyzwoliły w nich nowe doświadczenia. Dziękuję, Panie Ewo, za ten impuls do rozmowy.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak.
Jest Pani na antenie. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Gorlic.
Prosimy bardzo.
Dzisiejszy temat jest faktycznie wyjątkowo na dzisiejsze czasy bardzo przydatny. Egoizm i miłość w stosunku do samej siebie, czy do konkretnie do ludzi. I z tym to, co ja się spotkałam, to z egoizmem, to szczególnie u ludzi, których tu otaczam się i krążę bardzo dużo między ludźmi. I z egoizmem spotkałam się z ludźmi, którzy w gruncie rzeczy są bardzo zakompleksieni. szczególnie to zauważam i widzę u ludzi, którzy pełnią funkcje publiczne. I odnoszę wrażenie, że to jest wynikiem tych wszystkich różnych socjo i psycho różnych tam metod w publikatorach stosowanych, że ci ludzie chyba sami mimo woli popadają w ten taki pseudoegoizm. Natomiast człowiek, który potrafi, umie i sam siebie otacza no, miłością, całkiem inaczej podchodzi do życia, do rozwiązywania problemów i do podania ręki, a szczególnie to, co jest w tej chwili tak bardzo ważne, że przede wszystkim rękę to należy podawać tym, którzy są na dnie. I to widzę, a szczególnie tutaj...
Halo? Zginął nam kontakt, ale to, co pani Maria powiedziała, jest ważne. Ja chciałbym się do tego odnieść. Otóż pani wspomniała o tym, że w otoczeniu jest dużo ludzi zakompleksionych i że ten egoizm jest wynikiem właśnie tych kompleksów. Psychologicznie to jest tak, że kompleks jest ogniskowaniem energii wokół jakiegoś tematu. Na przykład ktoś ma poczucie, że jest mało wartościowy. Kompleks mało wartościowości będzie się wtedy przejawiał w tym, że on będzie chciał to ukryć i będzie zakładał maski. Tak jak pani mówi, w życiu publicznym nieraz będzie chciał grać rolę ważną. Będzie chciał być sołtysem, wójtem albo parlamentarzystą, bo wtedy za tą maską on jakoś tam funkcjonuje. Nie ma odwagi pokazać prawdziwej twarzy, pokazuje tylko rolę, którą pełni. On będzie pełnił rolę nauczyciela, parlamentarzysty, policjanta, księdza nawet i będzie się krył z tym, co jest w nim prawdziwe i autentyczne. I osoby, które właśnie są tak zakompleksione czy poranione, mają właśnie taką tendencję. I to jest jedna z form egoizmu, tak naprawdę, takiego bardzo wysublimowanego. Zewnętrznie to nawet tego nie widać, bo ktoś pełni znaczącą rolę, jest otaczany szacunkiem, ale on nieraz sam siebie nie szanuje. Zresztą widzimy, jak nieraz potrafią się zachować osoby pełniące znaczące role, a nie szanujące siebie, swojej godności osobistej, ludzkiej. I to nie jest miłość siebie. Miłość siebie musi się wiązać z takim przekonaniem, ja muszę zrobić wszystko dla tego, żeby się zbawić. To jest ostatecznie kryterium miłości i siebie. A to po drodze jest otwartość na innych, wrażliwość, umiejętność dzielenia się, no wiele takich cech. Dlatego właśnie hasło pani podać rękę tym, którzy są na dnie, dotyczy także egoistów, bo egoista jest w pewnym sensie człowiekiem na dnie. On jest zrozpaczony w swojej samotności, w swoim odrzuceniu. On to próbuje maskować albo leczyć manipulacją otoczeniem, zachłannością, ale to marnie mu wychodzi tak naprawdę. I żeby mu pomóc, to trzeba dwóch wartości, które delikatnie należy wprowadzić w jego życie. Prawdy i miłości.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest ksiądz Romuald Jaworski. Chwila muzyki i garść informacji.
podam informacji o rekolekcjach spotkania małżeńskie, rekolekcjach przeznaczonych dla wszystkich małżeństw, bez względu na wiek, staż małżeński. Te rekolekcje uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i dlatego są takie cenne. Od 4 do 6 grudnia będą w Poznaniu i w Warszawie. W Poznaniu są to rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo organistowie pod numerem telefonu 61 822 95 83. Powtarzam, 61 822 95 83. W Warszawie Państwo Michalscy zgłoszenia przyjmują. Telefon 500 377 385. 500 377 385. Od 11 do 13 grudnia będą rekolekcje w Jaworznie, w Łodzi i w Warszawie, z tym, że w Warszawie także dla... w Warszawie będą dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie. Jeszcze może podam, gdzie można szczegóły odnaleźć. Na stronie internetowej www.spotkaniamalzeńskie.pl.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 1 grudnia, naszym gościem będzie ksiądz Kazimierz Kurek. Temat: ludzie starsi. Potrzebni czy niepotrzebni? 8 grudnia, odpowiedzialność za słowo. Naszym gościem będzie obrońca węzła małżeńskiego, ksiądz dr Stanisław Cierkowski. I 15 grudnia, jak działa łaska sakramentu małżeństwa w życiu codziennym, przedstawią małżonkowie państwa Elżbieta i Piotr Markowie. Drodzy Państwo, no tak jak już w telefonach wynikło, nie wszyscy słuchali audycji od początku, nie wszyscy wszystko potrafili przyjąć, zapamiętać, bo było dużo bardzo ciekawych wątków w wystąpieniu naszego gościa, księdza doktora habilitowanego Romualda Jaworskiego. Można do tego wrócić. Prawdopodobnie już jutro rano będzie ta audycja wisiała, w cudzysłowie, będzie zamieszczona w internecie. Na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl, zakładka audycje dla małżonków, i będzie można tą audycję odsłuchać, czy ściągnąć sobie na twardy dysk, płytkę nagrać. Także prosimy bardzo korzystać z tego, a jak się wpisze w wyszukiwarkę na stronie Radia Maryja, wyszukiwarkę w audycjach, wpiszemy nazwisko ksiądz Romuald Jaworski, to wszystkie audycje, których już było chyba kilkanaście, możemy od razu uzyskać, bo archiwum, które jest w internecie, sięga 1 stycznia 2003 roku. Także dość bogate jest, także korzystajmy z tych możliwości, które daje technika. Także, drodzy Państwo, zapraszamy na wszystkie te nasze audycje i kontynuowanie ich, powiedzmy, słuchania przez internet. Dziś temat: między egoizmem a miłością siebie, i odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Janusz Pić, jestem żywieniowcem katolickiego ośrodka Arka, gdzie pomagamy w powrocie do zdrowia pacjentom onkologicznym.
Witamy Pana serdecznie.
Cieszę się.
Był Pan naszym gościem nieraz.
Cieszę się. Nawiązując do Państwa audycji, odbudowanie miłości własnej po leczeniu onkologicznym, często po bardzo dużym okaleczeniu ciała, jest szczególnie potrzebne po to, aby wrócił szacunek dla naszej osoby. A szacunek do siebie wraca wtedy, gdy wraca zdrowie po swoich staraniach. Aktualnie zapada na nowotwory rocznie 140 tysięcy Polaków, a umiera 80% z nich w ciągu kolejnych 5 lat. Nie musieliby tego doświadczać, można powrócić do zdrowia, stosując zdrowe odżywianie. No, jeżeli oczywiście siebie się kocha. Dajemy nadzieję najbardziej potrzebującym ludziom. Przed przyjazdem proponuję przeczytać nasz poradnik "Możesz wygrać z rakiem i alergią", który jest w księgarni wysyłkowej ojców jezuitów. Może podam numer telefonu 012 629-32-60, a potem przyjechać do naszego katolickiego ośrodka Arka, bo to wymaga wstępnego przeszkolenia. Jest dość trudny problem powrotu do zdrowia, dlatego dobrze taki poradnik przeczytać. W ośrodku nauczymy Państwa diety przeciwnowotworowej i nawiązując do wartości chrześcijańskich nauczymy rozwiązywać trudne sytuacje stresujące na zajęciach psychoterapeutycznych. Z poradnika mogą skorzystać wszyscy potrzebujący pomocy w walce z chorobą, też leżący w łóżkach pacjenci, bo przecież choroba onkologiczna może spowodować brak szacunku dla swojej osoby. Tu są korzenie gorzkości do onkologów, do siebie, że się paliło papierosy. I tutaj odbudowanie tej miłości, miłości własnej, pójście do sakramentu pokuty, żeby korzenie gorzkości wszelkie wyeliminować, jest potrzebne. W paru słowach nie da się o wiele powiedzieć, dlatego zapraszamy zainteresowanych słuchaczy na naszą stronę www.arkadiecezja.bielsko.pl. Gratuluję wspaniałej audycji. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. No, musimy tutaj przyznać, ponieważ żona jest pacjentem onkologicznym od pewnego czasu, że korzystaliśmy z tego turnusu.
I z tych porad.
I z tych porad i nadal korzystamy. I
są bardzo cenne.
Są bardzo cenne i dużo wnoszą dla samopoczucia i dla zdrowia. Także tak jak było mówione, strona internetowa www.arka.diecezja.bielsko.pl lub www.wygrajznowotworem.pl. Także tam wszystkie informacje na tej stronie internetowej są. Warto z tego skorzystać, bo oczywiście trzeba udać się do lekarza, trzeba poddać się wszelkim leczeniom, które onkolog zaleci, ale niezależnie od tego kwestia diety, kwestia właśnie spojrzenia na samego siebie, usunięcia tych właśnie korzeni gorzkości, jak tutaj pan Janusz mówił, jest to bardzo istotne. Także dziękuję za ten telefon, ksiądz.
Ja tylko jedno zdanie, może komentarz jeszcze do pana Janusza. Pan powiedział, że kochać siebie to karmić siebie stosownie i ja chciałem powiedzieć, że jest niezwykle ważne to, żeby karmić siebie właściwie zarówno na poziomie biologicznym, na poziomie psychicznym, jak i na poziomie duchowym, że my potrzebujemy zdrowej karmy w każdym poziomie, w każdej sferze naszego życia. Dziękuję za ten głos.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Poproszę do audycji.
Dobrze? Jest pani na antenie, kogo witamy.
Tutaj mówi Krystyna z Warszawy. Proszę. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem osobą leciwą, ale jak się oglądam na swoje życie, to jestem osobą raczej z siebie zadowoloną, ze swojego usposobienia, ze swojego stosunku do ludzi. I ja uważam nieraz, że to jest grzechem, może grzechem o charakterze pychy nawet, że ja mam to zadowolenie z siebie. A ksiądz mi dzisiaj zupełnie nowe spojrzenie daje, że właściwie to jest dobra cecha, że ja jestem z siebie zadowolona. A poparte to jest tym, że ja mam za sobą bardzo ciężką przeszłość wojenną, sprawdzoną nieraz w takich sytuacjach no, tragicznych, jakąś taką dzielność, umiejętność podtrzymywania kogoś, kto się załamuje. Jestem do tej pory, mimo poważnego wieku i utraty wzroku, otoczona gronem przyjaciół, którzy mnie lubią i cenią, więc to mnie tak trochę podbudowuje, ale chciałabym, żeby ksiądz sprecyzował miłość do siebie, samozadowolenie i ewentualnie ten aspekt grzechu pychy.
Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Bardzo się cieszę z tego pytania. Ja jestem w powiedzieć, że pycha jest rzeczywiście grzechem. I pycha polega na tym, że człowiek z całej rzeczywistości, która go charakteryzuje, wybiera niektóre aspekty, nadyma je i mówi, proszę bardzo, jak ja jestem wspaniały, porównując się z innymi, nieraz przesadzając w tym i nie widząc swoich wad. Jest to zatem, pycha wiąże się z zaburzeniem z postrzegania i ponieważ człowiek robi to mimo wszystko świadomie, to jest grzech. Natomiast czymś innym jest zupełnie duma. Duma jest doświadczeniem obdarowania jakąś wartością i powinniśmy być dumni jako ludzie, chrześcijanie, Polacy, rodzice, z tego powodu, że coś dobrego jest naszym udziałem. Część z tego, co jest dobre, zawdzięczamy naszej pracy, ale znaczną część zawdzięczamy obdarowaniu przez Boga, przez inne osoby. I dlatego wtedy to zadowolenie z tego daru nie grozi pychą. Ono jest po prostu takim szczęściem z tego, co piękne, co nas spotkało. Oczywiście bywa też tak, że ktoś ma taki poziom samozadowolenia, że jest bezkrytyczny wobec błędów, które popełnia, ale akurat nie jest to udziałem tych ludzi, którzy przeszli przez wielkie cierpienia, a pani mówi, że pani ma za sobą ciężkie przeżycia wojny i okresu powojennego i te ciężkie i trudne doświadczenia ludzi właśnie kochających siebie hartują i sprawiają, że ci ludzie naprawdę promienieją piękną radością, dumą i poczuciem wdzięczności za to, co mają w życiu piękne. Natomiast ludzi słabych, te, czy zamkniętych w sobie, zorientowanych na obronę tylko siebie, te ciężkie doświadczenia niestety często załamują i powinniśmy im wtedy pomagać. Dziękuję pani za to pytanie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo witamy?
Halina Mszany Dolnej. Witam księdza ojca doktora Jaworskiego i państwa prowadzących audycję polakowski. Chciałam powiedzieć, że egoizm to jest między ludźmi. To ludzie jeden na drugiego mówi i po prostu nie zgadzają się jeden z drugim. Jak u mnie tu w domu. Ja mówię tak, a on inaczej. I to jest takie nieporozumienie i taki egoizm. Jeden na drugiego. I mi się wydaje, że trzeba się więcej modlić, żeby nie było tej kłótni i egoizmu między ludźmi. Spokój między narodami i w rządzie i w ogóle w ludziach, w rodzinie i gdziekolwiek. Chciałam powiedzieć, Bóg zapłaci, Boże.
Dziękuję pani Halino. Ja chciałem powiedzieć coś takiego ważnego, może w tym kontekście, o czym pani mówiła, że ludzie nawzajem siebie oskarżają o egoizm i nieraz w tym samym domu jedna osoba mówi, to ty jesteś egoistą, to ty jesteś egoistą. Przerzucają nawzajem odpowiedzialność i błędem jest to, że każdy próbuje zobaczyć rzeczywistość tylko z jednej strony. Jeżeli patrzymy na szybę pokrytą srebrem, którą nazywamy zwierciadłem, to z jednej strony ona będzie czerwona, a z drugiej będzie odbijała osobę, która na to patrzy. Tylko wtedy, kiedy te dwie osoby, patrząc na ten przedmiot z dwóch stron, opowiedzą sobie nawzajem, co widzą, mają całą prawdę o tym przedmiocie. Natomiast jeśli każda z nich upiera się, że widzi słusznie i tylko jej widzenie jest właściwe, to po pierwsze, przepraszam, to jest głupota. Po drugie, jest to źródło konfliktów. Po trzecie, osoby są zubożone, bo nie znają prawdy i mają iluzję, że poznały prawdę. Właśnie przełamanie egoistycznego punktu widzenia, że tylko ja spostrzegam właściwie, zapytanie, jak ty widzisz, co ty o tym myślisz, jest właśnie drogą do pielęgnowania altruizmu i miłości bliźniego. Ale żeby na ten poziom wejść, trzeba zacząć od dobrej miłości siebie, a nie od obrony swojego stanowiska.
Ja proszę księdza, jak tłumaczę, na czym polega dialog, no to mówię, że wyobraźmy sobie duży stół, jesteśmy naprzeciw siebie, mąż wykłada swój punkt widzenia, tak wykłada jakby nas ten stół. Potem żona wykłada swój punkt widzenia, a potem obchodzimy ten stół dookoła i poznajemy rzeczywistość z różnych stron, tak. Bo każde widzenie niesie w sobie jakąś prawdę. Tylko, że każdy dostrzega inny aspekt.
Myślę, że bardzo ważny aspekt pan poruszył, że w spostrzeganiu trzeba być mobilnym, trzeba umieć wyjść ze swojej pozycji, ale nawet jeśli próbujemy wyjść ze swojej pozycji, to pozostaje jeszcze coś takiego jak to, że pan jest mężczyzną, a pańska żona jest kobietą. Pan jest ojcem, a pańska żona jest matką. I ten temat, który jest położony na stole, na przykład nasze dzieci czy nasze wnuki, nadal, żeby się obchodzili dookoła z różnych pozycji, to jeszcze będziecie mieć różnicę w spostrzeganiu i dopiero wtedy, kiedy powiecie sobie nawzajem, jak ja to widzę i przyjmiecie, że ta druga osoba tak to widzi, wtedy ta prawda staje się bogata.
Tak, oczywiście, to nie samo położenie przedmiotu nie wystarcza, tylko wypowiedzenie tak. tego, jak tak. ja to widzę. Tak. To znaczy uwzględnienie również punktu widzenia drugiej osoby, co przecież jest właściwie miłością.
Tak jest.
Mamy telefon, Sejsie. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aldona z Izabelina. Ja serdecznie pozdrawiam księdza doktora, którego poznałam osobiście i
witam bardzo... pani Aldono.
Bardzo jestem wdzięczna.
Sporo pacjentów pani mi podsyła.
No, Boże kochany. Ja chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim za to, że ksiądz doktor także tutaj w Radio Maria posługuje, bo tak to oczywiście odbieram. Natomiast no ponieważ ja jestem osobą znaną księdzu doktorowi z moich jakichś tam problemów, ale mam wrażenie, że psychoterapia, która bardzo pomaga, tak mi się wydaje, takie jest moje własne doświadczenie, trwa cały czas, ale mogę powiedzieć, że oczywiście wszystkie psychologiczne historie są niezmiernie ważne, natomiast moje własne doświadczenie jest takie, że łaska Pana Boga bardzo towarzyszy i czasami przyspiesza, tak mi się wydaje, takie procesy wychodzenia, czy z egoizmu, czy z jakichś takich wielkich zranień. No ja tego osobiście doświadczyłam. Natomiast chciałam powiedzieć o spojrzeniu miłości, które, jeżeli się samemu jego nie doświadczyło, albo może się po prostu nigdy nie dostrzegało, że ktoś nas w takim spojrzeniu miłości obdarza, no może warto się jakoś na to nakierować i nauczyć się, że takie spojrzenie miłości jest i u ludzi występuje. Natomiast jeżeli się jego nie doświadczyło w życiu, czasami się od niego ucieka. Ale no, z własnego doświadczenia chyba mogę już powiedzieć, że jeżeli człowiek uprze się przy tym, żeby jednak tego spojrzenia miłości doświadczyć i nauczyć się, żeby także gdzieś w sobie tę miłość odnaleźć, i to Pan Bóg pomaga i rzeczywiście takie wychodzenie ze zranień poprzez cudze spojrzenie miłości, przez dostrzeżenie i nieuciekanie od tego spojrzenia miłości pozwala chyba taką miłość w sobie do siebie, ale no potem to rzutuje na innych zwyczajnie jakoś odbudować. Także to jest z mojej strony, ja wracam na antenę i rozłączam się.
Dziękuję
pani Aldono. Miło mi było panią słyszeć i chcę powiedzieć, że pani dotknęła sprawy, która w moim odczuciu no, jest w ogóle podstawowa. Tak naprawdę to zmiany w nas dokonują się dzięki Bogu i dzięki Jego łasce. I tak naprawdę człowiek może dokonać tego kopernikańskiego przewrotu, odejścia z tej pozycji egoistycznej w stronę zauważenia drugiego i odbudowania poczucia swojej własnej wartości dzięki temu, że doświadczy: Bóg mnie kocha. Bóg spojrzał na mnie z miłością i powiedział: fajnie, Aldona, że taką cię widzę. Fajnie, Romualdzie, że taki jesteś. Bóg cieszy się nami i wtedy my możemy się sobą ucieszyć. I wiele osób doświadczyło właśnie tego zwrotu, tego wyrwania z egoizmu, w którym byli zamknięci jak w klatce, dzięki temu, że ktoś na nich spojrzał z miłością i nieraz to jest druga osoba, drugi człowiek, bo Pan nieraz przychodzi do człowieka przez drugiego człowieka właśnie, a nieraz jest tak, że Pan bezpośrednio ingeruje i są takie osoby, które takiej łaski też doznały. Spotykam takie osoby. Strasznie dużo się uczę od moich pacjentów i chcę ich wszystkich pozdrowić i podziękować im za to, że odsłaniają tajemnicę swojego życia i dzięki temu mogę stać się mądrzejszy, bo oni są tacy prawdziwi.
A czy może ksiądz zdradzić, gdzie trzeba się udać, żeby być pacjentem?
No, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, w każdym z trzech ośrodków, które mamy w Warszawie, na ulicy Dewajtis, na ulicy Bednarskiej i na ulicy Kinowej, teraz tam jest siedziba Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, przyjmuje, ale nie tylko ja, jest wielu terapeutów chrześcijańskich, którzy tam pracują i służymy pomocą. Jeśli chodzi o Warszawę, to trzy punkty są już w tej chwili.
Jeżeli chodzi o Polskę, to można to zobaczyć w internecie.
W internecie, na naszej stronie sph.pl.
SPH, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. SPCH.
SPCH, tak.
www. I tak. Także zapraszamy.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dam czas do sławia. Taki ideał wychowawczy w Grecji starożytnej to był Kalojka i Agathoi. Piękni i dobrzy.
Tak.
Kwintylian w starożytnym Rzymie uważał, że o dziecko należy dbać już od chwili poczęcia. I teraz chrzest zmywa grzech pierworodny. Czyli po chrzcie dziecko jest święte. W takim razie kto gorszy dziecko? Kto je rani? I teraz ja myślę, że niech rodzice zaczną szanować dzieci. Wtedy dzieci nie będą mieć zahamowań, strachu przed ujawnianiem siebie, hamowania radości i dzieci pójdą własną drogą. I proszę pamiętać, że Jezus mówi, Jezus nas błogosławi, czyli dobrze o nas mówi. Matka Przenajświętsza, ona dobro do rzeczy nas umie. Jezus nam daje Ojca. Mówi, przedtem Ojca nie mieliście, ja wam daję Ojca. Dalej mówi, ten co słucha słów moich, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Ja myślę, że czas najwyższy, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Nie rodzice, Bóg. I wtedy nie będzie kłopotów z dziećmi. Dziękuję.
Niewątpliwie tak jest, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, ale Pan Bóg właśnie chce posłużyć się rodzicami. Dlatego jest instytucja rodziny, święta instytucja, której należy bronić wbrew wszelkim zakusom cywilizacyjnym, które teraz jak walec drogowy idą przez świat i niszczą właśnie zdrową strukturę rodziny i niszcząc strukturę rodziny, niszczą cywilizację. I wolą Bożą jest, aby człowiek wzrastał w rodzinie, aby doświadczał właśnie tej miłości przez miłość swojego ojca i swojej matki. Pani pytanie jest ważnym pytaniem. Jak to się dzieje, że dziecko, które otrzymuje łaskę i jest takie święte, później staje się grzeszne? No, oczywiście to nie jest tylko wina rodziców, ale też bywa. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy, że istnieje też osobowe zło w świecie. Istnieje szatan, który kusi ludzi, który sprowadza ich na błędne drogi, który nieraz nadyma ich miłość do siebie do takiej postaci, że ona się rozrasta właśnie do tego wstrętnego egoizmu. I stąd też potrzeba jest ta wrażliwość wszystkich osób, wychowawców, rodziców, żeby obronić to młode pokolenie przed takimi egoistycznymi postawami.
Chyba, że pani chodziło o to, że rodzice mają nad sobą jeszcze...
Oczywiście, że tak. I ten porządek jest jak najbardziej słuszny. Ja całkowicie się zgadzam z tym, że nie można absolutyzować swojego punktu widzenia. Jeśli pytamy, co jest wolą Bożą w życiu naszego dziecka, to wtedy jesteśmy w stanie dobrze pokierować jego rozwojem.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię w takiej sprawie.
A kogo? Jakie imię?
Ja na imię mam Barbara, dzwonię z Grudziądza.
Prosimy.
Proszę księdza, ja mam taką sprawę. W 2005 roku wzięłam do siebie wnuka, który miał 16 lat, musiał odejść z domu od matki, bo matka była w konkubinacie, i ten pan nie akceptował absolutnie tego dziecka.
chcieli go oddać do domu dziecka, gdzie chcieli po internatach go wywozić, więc ja, i tam był stale w tym domu awantury, zadzwoniła do mnie policja, że mam jako babcia zrobić jakiś porządek, czy to dziecko zabrać, czy coś takiego. I mówił, że są sądy rodzinne. Poszłam do sądu rodzinnego, przyznali mi to dziecko, matka się wyrzekła. Matka się zrzekła prawa do tego dziecka. Więc to dziecko było u mnie do 2007 roku. W 2007 roku, 20 maja, ulega wypadkowi samochodowemu. Przez ten okres 2 lat do tego wypadku matka absolutnie nie kontaktowała się z dzieckiem. Co ja przechodziłam, to się nikomu w głowie nie mieści i nikt mi ręki nie podał. Dziecko uległo wypadkowi, leżało w Bydgoszczy w szpitalu Biziela. Nie dało rady uratować, rozległe uszkodzenie mózgu. Matka nie była tym w ogóle zainteresowana, tylko była zainteresowana niestety pieniędzmi za to dziecko. Po prostu do dziś nie mogę do siebie dojść. Nikt mi nie pomoże, nikt się nawet mnie nie zapytał, jak ja się czuję, jak ja sobie z tym daję radę. Po prostu brak mi na to słów. Jak określić taką matkę, matka, który był to syn, jej pierworodny syn, bo potem z tym konkubinatem miała drugie dziecko. To dziecko poszło w odstawkę. W ogóle nie interesowała się, nie rozmawiała z tym dzieckiem, nie interesowała ją szkoła. On już chciał sobą skończyć, to dziecko chciało sobą skończyć. Chciał wsiąść w jakiś samochód, uderzyć, gdzieś nie żyć. W szkole, na lekcjach, on sobie zaciskał gardło, żeby ciśnienie dostał wysokie. Chorował to dziecko, matka go nie leczyła, on uciekł tu do mnie. Przez ten sąd rodzinny został mi przyznany. Co ja na to mam zrobić? Ja sobie z tym do dziś nie mogę poradzić. Jak może taka kobieta żyć, matka, ma drugie dziecko i na mnie przyjeżdża w ogóle do Grudziądza. Pochowała go w Grudziądzu, nie zabrała go ze sobą, wyprowadziła się pod Warszawę.
Dobrze, pani Barbara, współczujemy serdecznie.
I ja nie umiem sobie z tym poradzić, że matka nawet na wszystkich świętych na grób tego syna nie przyjechała.
Pozwoli pani Barbaro, że ksiądz ustosunkuje się, bo czas nam się kończy.
Pani Barbaro, no myślę, że problem, który pani poruszyła, zasługuje na to, żeby się spotkać z kimś, z jakimś doświadczonym duszpasterzem, kierownikiem duchowym, psychologiem, który ma zrozumienie dla tych spraw, dlatego że w pani jest bardzo dużo bólu po całej tej sytuacji i dodam, to jest ból uzasadniony, ale pielęgnowanie tego bólu będzie dla pani niszczące i trzeba z tego bólu się uwolnić. Nieraz ludziom się udaje tak, że potrafią ten ból, ten żal, tę krzywdę oddać Bogu, zaufać, a czasami potrzebują kogoś, kto im potowarzyszy w tym bolesnym etapie ich życia i ja myślę, że pani sytuacja jest taką sytuacją, w której potrzebna byłaby terapia, aby pani mogła spokojnie i głęboko i twórczo ten problem przepracować. Niestety nie mamy wpływu na osoby, które zachowują się w sposób niegodny, poza tym, że możemy się modlić, oddać ich Bogu i wierzyć, że Bóg w jakimś momencie ich życia dokona zwrotu. Nie chcę potępiać też pani córki, natomiast z bólem przyjmuję informacje na temat zła, które wyrządziła swojemu dziecku i z bólem przyjmuję to, że tak właśnie, a nie inaczej funkcjonuje, ale ufam też w wielkie Boże miłosierdzie i w to, że Pan Bóg ma więcej niż rozdał i że ogarnie także i pani córkę swoją miłością i pomoże jej odwrócić się od zła i budować dobro. A także, że pani nie będzie musiała cierpieć z powodu tej głębokiej krzywdy i Bóg da pokój w pani sercu, czego z głębi życzę.
Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, czas nam się już kończy. I także bardzo dziękujemy za współtworzenie tej audycji i dziękujemy naszemu gościowi, księdzu Romualdowi Jaworskiemu. Proszę księdza, jeszcze parę słów na koniec, jeszcze jakieś 3-4 minutki.
Może o jednej rzeczy jeszcze tutaj nie mówiliśmy, a chciałbym też o tym powiedzieć, że czasami są tacy egoiści, którzy, żeby umocnić swój egoizm, to go poszerzają, bo jest taki egoizm indywidualny tylko ja, a nieraz jest taki egoizm poszerzony. Ja i moje dzieci na przykład. Żebyśmy się bronili przed takim zamykaniem, żebyśmy potrafili się otwierać i wszystkie sprawy, które się w naszym życiu dzieją, przyjmować jako dar. To mogą być trudne dary, ale jeśli przyjmiemy to jako dar i oddamy też te wszystkie trudne sprawy Panu Bogu w przekonaniu, w ufności, że On nas poprowadzi, będziemy wolni, będziemy się cieszyć, będziemy kochać siebie i łatwo nam będzie wejść też w relacje miłości z innymi osobami, ze środowiskiem. No i ja chciałbym wszystkim słuchaczom życzyć tego, aby potrafili uwolnić samych siebie od egoizmu, a gdy spotykają egoistę, żeby nie tyle go potępiali, odrzucali, ale pomogli mu przełamać tę barierę i doświadczyć tej prawdy, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu i że można ucieszyć się życiem i nie żyć pod presją lęku i nie wykorzystywać innych, a dawać siebie, i to jest droga do prawdziwego szczęścia, a także to jest droga do zbawienia, i tego właśnie życzę.
Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawie ksiądz poruszył tutaj ten temat między egoizmem a miłością siebie. Dlatego jeszcze będziemy musieli drugi raz to przynajmniej w domu posłuchać z internetu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest, przypominam, ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski. Także dziękujemy mu bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie i wszystkim radiosłuchaczom, szczególnie tym, którzy do nas dzwonili, za aktywny udział w tej naszej audycji. Wszystkim szczęść Boże. Ja niestety mam jeszcze dzisiaj przed sobą długą podróż i proszę wybaczyć, że teraz już Państwa opuszczę, a w samochodzie, w drodze będę razem z Wami się modlił modlitwą wieczorną.
Także kolejny telefon to prosimy już do modlitwy na zakończenie dnia związanej z kompletą. Na kompletę telefon. Dziękujemy bardzo.
w dzisiejszej komplecie módlmy się także o zdrowie dla Eugeniusza Jaworskiego, cierpiącego z powodu choroby nowotworowej. Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia, w tomie czwartym, strona 971, w wydaniu skróconym, strona 1167. Psalmodia i czytania i modlitwa z wtorku, 983, w tomie czwartym, w wydaniu skróconym, 1179. Antyfona końcowa, pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Z miłości. Z miłości do innych, ale również do siebie. Czy ta miłość była miłością twórczą w sensie tworzenia dobra? I dla siebie, i dla innych, którzy z nami przebywają, dobra również w znaczeniu drogi do nieba, do którego przecież zmierzamy ostatecznie. Czy nie było przegięcia w kierunku właśnie zbytniej miłości, egoizmu, czy naszym egoizmem nie raniliśmy? Dziękując Bogu za miłość, jaką nas otacza, z miłości nas powołał do istnienia. Dziękujmy Mu za to wszystko, co jest naszym udziałem w tym pięknie i dobru, który nas otacza. I przepraszajmy za wszystko to, co było niezgodne z Bożym planem, zamierzeniem, za te wszystkie zniekształcenia miłości przez grzech. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Prosimy bardzo.
Panie, nie ukrywaj przed...
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc, kiedy Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozważam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. Swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Proszę bardzo.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocnie w wierze przeciwstawiajcie się jemu.
Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pierwszy raz modliłam się, przepraszam. Jestem bardzo...
Kto się z nami
mówi? Józefa z Kędzierzyna.
Bóg zapłać, Panem Bogiem, z Panem Bogiem.
Tego najlepszego. Dziękuję za te wszystkie... wszystkie modlitwy i te nasze spotkania. Zawsze siedzę tu i słucham tego wszystkiego, co jest, ale rzadko kiedy mogę się dodzwonić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnego wieczoru, kolejnych rozmów niedokończonych. Zapraszamy każdy wtorek o 21.40 audycja dla małżonków i rodziców. Do kolejnego wtorku żegnaję się z Państwem, dziękując Jarosławowi za realizację audycji.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja, zawsze dziewica.